Ludzie i pieniądze.
A z nami goście, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego oraz Maciej Krzesiński, dyrektor handlowy w porcie Gdynia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zaczynamy, panowie. Najważniejsze wydarzenia w gospodarce morskiej w ubiegłym roku w kraju i nie tylko w kraju, według panów. Co się wydarzyło, na co warto szczególnie zwrócić uwagę i będzie to miało również jakieś konsekwencje i w tym roku i być może w kolejnych. Zaczniemy od profesora Marka Grzybowskiego, ponieważ jest zdalnie, także żeby miał szansę wypowiedzieć.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Proszę państwa, do najważniejszych wydarzeń w polskiej gospodarce morskiej zaliczyłbym modernizację portów, nabrzeży i podejść do portów i decyzje inwestycyjne związane z rozwojem naszych portów, które zapewniają nam dobry kontakt z światem i z otoczeniem, z gospodarką światową. Kolejny obszar aktywności to aktywność stoczni. Stocznie włączyły się w cykl produkcji światowej statków innowacyjnych i wykonują to na najwyższym poziomie. Kolejna sprawa bardzo ważna w polskiej gospodarce morskiej to to, że stocznie kontynuują produkcję okrętów, zarówno pomocniczych, jak i okrętów bojowych. Ten proces został rozpoczęty i jak się okazuje w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny. I kolejny obszar naszej aktywności związanej z przemysłami morskimi, o czym nie zawsze się pamięta, to jest fakt, że ciągle utrzymujemy wiodącą pozycję w produkcji jachtów i wiele jachtów produkowanych w Polsce otrzymuje wysokie nagrody za projekty i wykonanie.
Oj, tu dziękuję panu profesorowi, że pan zwrócił na to uwagę, bo rzeczywiście mam wrażenie, że przemysł związany z produkcją jachtów jest u nas niedoceniany i warto wspominać o tym właśnie.
No i szereg innych aktywności związanych z przemysłami morskimi czy z gospodarką morską w dalszym ciągu rozwija się dynamicznie. Po pandemii turystyka morska i realizowanych jest wiele projektów związanych z rozwojem turystyki morskiej w regionie Morza Bałtyckiego. To są projekty międzynarodowe i tutaj trzeba podkreślić, że w projektach międzynarodowych jesteśmy aktywni, zarówno jako klastry, ale także jako urzędy i także aktywne są w projektach międzynarodowych nasze uczelnie. Mało się o tym mówi, ale nasze uczelnie są bardzo aktywne w tworzeniu i rozwoju nauki w Europie. Między innymi Uniwersytet Gdański jest członkiem, który tworzy światowy i europejski Uniwersytet Morski. Czołową i silną pozycję wśród uniwersytetów morskich związanych z kształceniem dla logistyki morskiej i transportu morskiego ma Uniwersytet Morski w Gdyni i także Politechnika Gdańska wśród uczelni technicznych też jest aktywna w rozwoju różnego rodzaju działań związanych z wdrażaniem innowacji na morzu. Mm-hmm. Podobnie jest z instytutami i polskim rejestrem statków, które są na bieżąco z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o innowacje w przemysłach morskich. No i warto zaznaczyć, że bardzo ważną rolę polski przemysł przetwórstwa odgrywa w produkcji przetworów rybnych na rynku Unii Europejskiej. I na koniec, żeby tylko nie ograniczyć się do portów dużych należy podkreślić, że w portach małych dzieje się bardzo dużo, jeśli chodzi o inwestycje i przygotowanie tych portów do uczestnictwa w rozwoju energetyki wiatrowej na morzu, głównie w obszarze związanym z przygotowaniem tych portów do pełnienia funkcji portów instalacyjnych w mniejszym zakresie, natomiast na pewno portów serwisowych. Mm. I na koniec ważna też dla gospodarki morskiej w perspektywie jest decyzja umieszczenia w województwie pomorskim elektrowni jądrowej. Na pewno trzeba będzie przygotować infrastrukturę, która będzie dla tej elektrowni jądrowej oferowała możliwości przeładunku ponad gabarytów. Dziękuję.
Maciej Krzesiński.
No tu ciężko jeszcze coś dodać, bo profesor wszystko wymienił, ale tak może z mniejszej perspektywy, czy z perspektywy mikro. Jeżeli chodzi o polskie porty, na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że duży wpływ na zmianę przede wszystkim logistyki miały wydarzenia na Ukrainie. Cały czas one mają właściwie tutaj duże znaczenie. Nie bez jakby tutaj znaczenia jest fakt wybuchu nowego de facto konfliktu, czy nowego starego konfliktu między Palestyną a Izraelem. Ponieważ to oczywiście miało wpływ na to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, co znowu nam zmieniło szlaki żeglugowe i ma to znaczący wpływ na logistykę. No, na pewno w przyszłym roku, jeżeli mówimy o wyzwaniach troszkę tutaj, to trzeba przyjąć, że porty mają w tej chwili w trakcie realizacji tak naprawdę olbrzymie programy inwestycyjne. I to nawet nie projekt, tylko programy inwestycyjne, dlatego że tych projektów w porcie właściwie to by nam tutaj czasu na antenie nie starczyło, żeby wymienić.
Ale najważniejsze, przypomnijmy.
Najważniejsze to jest chociażby rozbudowa Baltic Hub, jeżeli chodzi o polskie porty, który w zasadzie już można powiedzieć, że nabrał kształtów, tak? Bo już go widzimy nawet tutaj na zdjęciach w mediach. To jest na pewno decyzja o rozbudowie falochronów osłonowych w Gdyni pod przyszły port zewnętrzny. To jest rozbudowa portu wewnętrznego w Gdyni, tak naprawdę, gdzie modernizowane są w tej chwili najważniejsze nabrzeża, też kontenerowe. Port jest już w zasadzie pogłębiony. To jest też modernizacje, które się już zakończyły albo się kończą jeszcze w Gdyni. Tam drobne prace trwają, jeśli chodzi o kwestie infrastruktury kolejowej, czyli tej dostępowej od strony lądu. To są projekty związane z rozbudową dróg, zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni. Rozbudowuje się obwodnica północna aglomeracji trójmiejskiej, więc tutaj też mamy jakby duży taki handicap, można powiedzieć, który nam, mam nadzieję, że nam da tutaj te rozwiązanie drogowe i będzie miało to spory wpływ na i zarówno z jednej strony obciążenie sieci, ale z drugiej strony też dostępność do portów. Bo prawda jest taka, że żeby porty poprawnie funkcjonowały, to wszyscy o tym wiedzą, to jest taki truizm, że musi być zarówno dobry dostęp od strony wody, ale musi też być świetny dostęp od strony lądu. Wtedy te porty zaczynają funkcjonować. To, co tutaj pan profesor podkreślił, ja też bym chciał powiedzieć, małe porty, tak? Wydaje się, że to jest taka szansa, która się zaczyna pojawiać i która zaczyna być przez niektóre z nich wykorzystywana, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze też duże wyzwanie, nad którym trzeba pracować, bo my chyba cały czas w Polsce zbyt mało uwagi poświęcamy mniejszym portom, tym portom, które tak naprawdę mogłyby realizować tą żeglugę przybrzeżną, bardziej rozwinąć turystykę, polepszać tą infrastrukturę. No tylko tutaj zawsze jest ten paradoks, że infrastruktura portowa jest niezwykle droga, tak naprawdę. Zarówno w budowie, jak i jest niełatwa w utrzymaniu. I no tutaj trzeba się zastanowić nad kompleksowymi programami, które po prostu będą te inwestycje w portach mniejszych również wspierały.
Mm-hmm. Wyzwania, panie profesorze, według pana na ten rok?
Na ten rok głównym wyzwaniem jest kontynuacja działań, które realizujemy w polskiej gospodarce morskiej, ale też przystosowanie się do nowych łańcuchów logistycznych, które powstają w wyniku tego, że mamy zakłócenia na połączeniach. No i Morze Czerwone, lokalne zakłócenia powodują globalne skutki. Nie chciałbym być zbyt pesymistyczny, ale widzę tutaj ryzyka także na przejściach do portów Morza Bałtyckiego i portów europejskich. Skoro można terroryzować ważne połączenie przez Morze Czerwone i kanał Suezki do portów europejskich lub odwrotnie z portów europejskich do azjatyckich, to to samo może stać się na przykład w rejonie kanału Suezkiego czy cieśnin bałtyckich. Przecież skoro przez kanał Suezki przenikają emigranci, czy organizuje się przemyt ludzi, to tak samo można zrobić przemyt uzbrojenia. I my musimy pomyśleć o zabezpieczeniu nie tylko w lokalnych miejscach przejść transportu towarów i ludzi, ale musimy zabezpieczyć globalne łańcuchy dostaw, także w Europie, i to jest bardzo poważne wyzwanie, ponieważ uważam, że to, co dzieje się na Morzu Czarnym, to jest wynik opóźnionych reakcji całej społeczności międzynarodowej na to, co działo się 10 lat wcześniej, zanim wybuchła wojna w tym regionie. Dziękuję.
No to jeszcze do bezpieczeństwa na morzu wrócimy za moment. A co do wyzwań, jak sobie radzimy z dekarbonizacją gospodarki morskiej, bo tutaj też dużo jest do zrobienia.
No tutaj na pewno wyzwaniem będzie przede wszystkim wejście nowych opłat, które nam się pojawią od roku 25, 26 i dalej. To będzie bardzo duży koszt dla armatorów przede wszystkim, więc to też będzie oznaczać, no i teraz pytanie, czy wzrost kosztów dla klienta tego końcowego, tak de facto?
Zazwyczaj tak bywa.
Bo zazwyczaj tak bywa, czy też będzie to po prostu oznaczało istotne zmniejszenie zysków, a tym samym po prostu zmniejszenie wartości biznesu, jeżeli chodzi o armatorów. No myślę, że to będzie pewnie dwojako rozłożone, natomiast jest to oczywiście duży problem, z którym armatorzy się w tej chwili już tak naprawdę mierzą, bo tego czasu zostało niewiele. A wydaje się, że determinacja tutaj do wprowadzenia tych wszystkich rozwiązań jest jednak duża. Część armatorów, która przyspiesza swoje projekty, powiedzmy sobie szczerze, dekarbonizacyjne, no jest jakby o tyle z przodu, że rzeczywiście będzie dysponowała pewną flotą, którą będzie łatwiej obsługiwać te połączenia. Natomiast pamiętajmy, że te rozwiązania też nie są tanie. Poza tym dzisiaj tak naprawdę ciężko jest wskazać wyraźnie jedno rozwiązanie, które będzie, można powiedzieć, królowało i które będzie powszechne. Dzisiaj cały czas my mówimy na poziomie flot, że jest to raczej takie eksperymenty, bym powiedział, no bo z jednej strony nawet tutaj posługując się przykładem Gdyni, tak, mieliśmy statek na metanol, mieliśmy statek napędzany żaglem, mieliśmy statki, czy mamy statki potencjalnie mogące być napędzane LNG, czy będące napędzane LNG, bo już od wielu lat zawijają przecież do portu w Gdyni, teraz też od niedawna do portu w Gdańsku, jak CMA się tam pojawił, więc jakby tutaj tych rozwiązań mamy szereg, tak, natomiast nie ma jednego wybranego, które byłoby dedykowane jakby dla całej Europy. Czyli z jednej strony wprowadza się bardzo mocno pewnego rodzaju obostrzenia, a z drugiej strony jakby nie ma takiego kompleksowego rozwiązania, które ma być zastosowane w stosunku do wszystkich linii żeglugowych, bo pamiętajmy, że wybudować statek to jedno, ale jeszcze trzeba go mieć gdzie obsługiwać. To musi być gdzieś bunkrowane, tak? Gdzieś musimy dostarczać to paliwo, gdzieś to paliwo, które będzie wykorzystywane, musi być produkowane i tak dalej, i tak dalej. To się też wiąże ze istotną zmianą przepisów. Ja tylko Państwu przypomnę, że, bo mało kto o tym wie, że dzisiaj my tak naprawdę nie mamy kompleksowych przepisów regulujących na przykład bunkrowanie paliwa LNG, które jest no relatywnie powszechne, tak, już w tej chwili w zastosowaniu. W Polsce nie ma przepisów, które to wyraźnie regulują. Więc to
kolejne
jakby,
wyzwanie.
Tak, to jest kolejne wyzwanie. To pokazuje jakby jakaś skala tych wyzwań, tak, że to nie są tematy proste do załatwienia jednym podpisem czy jednym prostym rozwiązaniem.
Mhm. Pan profesor?
Tak, i tutaj by trzeba dodać jedną istotną sprawę, o której mówił pan dyrektor Maciej Krzesiński, że innowacje wprowadzone na statkach generują wyzwania przed portami, bo porty muszą inwestować w rozwiązania związane z obsługą takich statków. Jak widzieliśmy, port Gdynia sobie poradził z obsługą statku, który przypłynął i miał żagle składane. To był masowiec i można go było obsłużyć, ale są statki z różnego rodzaju paliwami. Żąda się też zeroemisyjności w portach i porty muszą inwestować w przyłącza które będą zasilać statki w czasie postoju w porcie. Już nie mówi się tutaj tylko o statkach pasażerskich, ale także statki towarowe, w tym kontenerowce, powinny mieć zasilanie z lądu i tutaj potrzebne są inwestycje w terminalach obsługujących statki, ale co ważne, my wiemy, co się dzieje w świecie. Nasze firmy przygotowane są, żeby realizować takie inwestycje. Kwestia jest tylko pozyskania odpowiednich środków i decyzji inwestycyjnych. I tutaj, jeśli chodzi o zeroemisyjność, nasze stocznie są gotowe do produkcji, projektowania i budowy statków zeroemisyjnych. Kwestia jest tylko, na ile rynek będzie intensywnie w tego typu produkty i statki inwestował.
No i pewnie też... Proszę bardzo.
Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że problem jest troszkę bardziej złożony też, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o inwestycjach i decyzjach inwestycyjnych, to za tym zawsze stoją pieniądze, pamiętajmy. W końcu jesteśmy w programie Ludzie i Pieniądze. Więc trochę o tych pieniądzach musimy powiedzieć. I teraz za takimi inwestycjami, gdzie stoją pieniądze, no musi być ten projekt w jakiś sposób opłacalny, a przynajmniej przedsiębiorca nie powinien do niego, mówiąc kolokwialnie, troszkę dokładać. I teraz pojawia nam się kłopot taki, bo z jednej strony oczywiście, że porty będą rozwijały infrastrukturę i dzisiaj tak naprawdę infrastruktura, która jest modernizowana w portach, nie tylko w Gdyni, ale też w Gdańsku czy w Szczecinie, w Świnoujściu, ona jest najczęściej dostosowywana już w taki sposób, żeby na przykład te tak zwane OPS-y, czyli systemy zasilające statki z lądu, żeby te nabrzeża były przygotowane pod montaż tego typu systemów. Natomiast te systemy dzisiaj nie są tanie. A wykorzystanie tych systemów tak naprawdę jest na poziomie, bym powiedział, bardzo niskim póki co, dlatego że po prostu statki nie są dostosowane do zasilania z lądu. I to jest jakby taki zawsze dualizm, że z jednej strony muszą się przygotować armatorzy patrzą na porty, a porty patrzą na armatorów. I trochę ten temat stoi, a za tym wszystkim, czy nad tym wszystkim jeszcze jest ten poziom regulacyjny, który na przykład w Polsce póki co nie wymaga bezwzględnie korzystania z tego typu systemów. On mówi, że... Ma być w porcie OPS i jest taka możliwość, ale regulacji takiej jakby nie definiuje. W związku z tym jest jakby zawsze kwestia patrzenia na to, czy mi się bardziej opłaca spalić paliwo, czy ja mam się podłączyć i zapłacić za prąd.
No to kolejne
zawsze
jest...
są te dylematy finansowe.
Tak, kolejne wyzwanie, kolejny dylemat, a może i szansa dla polskich stoczni, jeśli już pojawią się odpowiednie przepisy nakazujące jednak dostosowywania, to szansa przed polskimi stoczniami, które będą mogły dostosowywać te jednostki właśnie do odbioru energetyki sportów.
Bo tego typu rozwiązania są oczywiście na świecie stosowane. No tutaj przykład mogę podać jako taki pierwszy lepszy z brzegu, przykład chociażby portu w Marsylii, tak, gdzie promy na przykład obowiązkowo muszą wyłączać swoje silniki i po prostu być zasilane z lądu, bo jeżeli nie, to po prostu zapłacą bardzo surową karę.
I im się wtedy nie
opłaca.
I im
się wtedy nie opłaca po prostu korzystać z paliwa, które jest na statku, tylko po prostu się podłączają pod ten... Raz kiedyś próbowali, dostali, jeden z armatorów dostał sowitą karę i kapitan, zresztą było o tym głośno, kiedyś o tym tutaj na antenie rozmawialiśmy, no i jakby to jest taka jakby jednorazowy przypadek, no nikt więcej nie ryzykuje.
No tak, ale z drugiej strony mamy jeszcze inny problem, że być może wtedy armatorzy będą omijali porty, które mają takie przepisy
i będą zawijali
gdzieś do konkurencji, gdzie jeszcze takich przepisów nie ma, dlatego być może kraje europejskie powinny to, czy Unii Europejskiej przynajmniej jednocześnie wprowadzić, żeby po prostu nie było możliwości ucieczki od tego. No i na koniec, to już nie porozmawiamy, bo czas nam się właśnie kończy. Chciałam podpytać jeszcze pana profesora o te bezpieczne połączenia morskie. To jedno pytanie tylko, czy znowu nam grożą przerwane łańcuchy dostaw? No bo wiemy, że w Kanale Panamskim obniża się poziom wody, nie wszystkie jednostki mogą tamtędy przepłynąć, w związku z czym zawracają, korzystają z kanału Sueskiego, który to kanał jest z kolei dla naszego handlu bardzo ważny. No i będą się tworzyć znowu korki.
Tworzą się dłuższe łańcuchy dostaw, dłuższe łańcuchy transportowe i tak będzie. Ale po pandemii okazało się, że jesteśmy w stanie te łańcuchy elastycznie kształtować, ale niestety będzie odbywało się to kosztem finalnego klienta. Na pewno część kosztów wydłużenia łańcuchów dostaw będzie przerzucana na operatorów portowych i firmy spedycyjne, agencyjne i także na klienta końcowego.
I dziękuję.
Zapłacimy za dłuższe łańcuchy dostaw.
Ostatnie krótkie zdanie, pan dyrektor.
No tak, no tutaj jakby my pewien test już przeszliśmy podczas pandemii, kiedy nam się te łańcuchy dostaw rwały po prostu morskie i szlaki komunikacyjne, natomiast wydaje się, że jednak wyszliśmy z tego obronną ręką. Dzisiaj wydaje się, że w zasadzie ten problem z Morzem Czerwonym jest bardziej problemem właśnie kwestii kosztu, tak, i kwestii długości czy terminu dostawy, natomiast nie jest jakimś wielkim problemem. Statki się bardzo szybko przestawiły, armatorzy błyskawicznie podjęli decyzję, pływają wokół przylądka Dobrej Nadziei. Wydaje się, że jest to rozwiązanie akceptowane. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, że to też wymaga dużych statków, a gdyby popatrzeć na statystykę, którą już dysponujemy w porcie Gdynia, to wiemy o tym, że statki, może jest tych zawinięć nieco mniej w tym roku niż było w zeszłym, ale za to tonaż jest wyraźnie wyższy. Więc to świadczy o tym, że są większe statki po prostu.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego oraz Maciej Krzesiński, dyrektor handlowy w porcie Gdynia. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.